Treść poetyki. 1. Arystoteles rozpoczyna rzecz zastanowieniem się nad istotą poezji i jej rodzajami. Jest to wstęp obejmujący rozdziały od 1 do 5. Wstęp ten dzieli się na dwie części. W pierwszej mówi o podziale poezji ze względu na naśladowanie, które za znamienną jej cechę uważa, w drugiej o źródłach jej i powstaniu. Po pierwsze, pod względem naśladowania dzieli się poezja podług a. środków, b. rzeczy, c. sposobu. Środki naśladowania są trzy: a. mowa, rytmiczna lub nierytmiczna, b. ruchy rytmiczne, c. harmonia, melodia. Mową samą naśladuje epopeja, a przez epopeję rozumie w tym miejscu Arystoteles a. mimy i rozmowy sokratyczne pisane prozą, b. poematy w heksametrach, trymetrach, dystychach i innych, c. poematy w wierszach mieszanych. Rytmem, harmonią i mową naśladują dytyramby i nomy, używając w całości wszystkich trzech środków, tragedia zaś i komedia w niektórych tylko częściach. Co do rzeczy naśladuje poezja albo charaktery szlachetniejsze, albo pośredniejsze. Co do sposobu naśladować można albo opowiadając, albo wprowadzając osoby działające, w pierwszym wypadku albo opowiadając samemu, albo wystawiając osoby opowiadające. Po drugie, źródła poezji są dwa. A. wrodzony ludziom instynkt do naśladowania i płynąca z niego przyjemność, b. wrodzony zmysł dla taktu i harmonii. Na tej podstawie rozwija Arystoteles powstanie rozmaitych rodzajów poezji, uwzględniając dwojakie usposobienie poetów, podnioślejsze i pospolitsze. Tamci naśladowali charaktery szlachetniejsze w hymnach i pochwałach, ci charaktery pośredniejsze w wierszach ganiących. Z hymnów i pochwał powstała epopeja, z wierszy ganiących jamby. Homer był mistrzem w jednym i w drugim rodzaju, w epopejach jego i w Margitesie leżał zaród tragedii i komedii. Tu podaje autor krótki pogląd na historyczny rozwój tragedii i komedii, dołączając znaczącą uwagę, że nie wchodzi w pytanie, czy tragedia dosięgła już najwyższego szczebla rozwoju. Roztwierały się teraz Arystotelesowi dwie drogi co do przebiegu dalszej rozprawy. Albo mówić naprzód o tragedii i komedii przez wzgląd, że obie są utworami dramatycznymi, albo naprzód o tragedii i o epopei, jako utworach naśladujących charaktery szlachetniejsze, a potem o komedii. Autor obiera drugą drogę i we wstępie do części specjalnej, rozpoczynającej się z rozdziałem 6, zastanawia się nad cechami wspólnymi, jakie mają tragedia i epopeja. 2. Z rozdziałem 6 przystępuje Arystoteles do rozbioru tragedii i podaje słynną jej definicję, którą w dalszym toku rozjaśnia, tłumacząc znaczenie użytych w niej wyrazów, a potem wylicza części, z których się składa tragedia. Nie ma tu mowy o budowie zewnętrznej utworu, ale o składnikach jego wewnętrznych. Z rozbioru sposobu przedstawienia tragedii, która w istocie rzeczy przeznaczona była dla teatru, wynikają przede wszystkim trzy jej części – sceneria, mowa, czyli wysłowienie w obszerniejszym znaczeniu i śpiew. A ponieważ tragedia naśladuje jakieś działania ludzkie, musi zatem znaleźć się w niej przebieg działań, czyli fabuła, charaktery wprowadzonych osób i właściwy każdej sposób rozwijania myśli swoich. Wszystkich zatem części tragedii będzie 6. Odnośnie do uczynionego już powyżej podziału powiemy, że tragedia naśladuje trzy rzeczy, to jest czynność, charaktery i rozwijanie myśli. Czyni to zaś za pomocą dwóch środków, to jest śpiewu i mowy, a sposób naśladowania w niej jest jeden, to jest wystawa sceniczna. Części tych używali poeci częstokroć tak, że odpowiednio do uzdolnienia i indywidualnego sposobu widzenia dawali przewagę to jednej, to drugiej, uważając wszystkie za składniki równorzędnej wartości. Arystoteles przeciwnie układa porządek ich według różnej ważności, jaką każda z nich posiada. Na końcu rozdziału 6 dodana jest uwaga, że śpiew, czyli kompozycja muzyczna i wystawa sceniczna nie pozostają w ściślejszym związku z kunsztem poetyckim, że zatem poetyka zajmować się ma tylko 4 pozostałymi częściami. Po pierwsze, pierwsze miejsce między nimi zajmuje fabuła. Rozbiór jej na 2 dzieli się części, a pierwsza odpowiada na pytanie, jaka ona być musi, ażeby była dramatyczna. Rozdział 6-9. A. 3 na to składają się warunki, mianowicie musi być fabuła a. całością, b. stanowić jedność, c. zawierać prawdę poetycką. Nie są to warunki potrzebne jedynie w fabule tragedii, bo one również mają zastosowanie w fabule komedii, jak i epopei, i dlatego Arystoteles, roztrząsając je, mówi o wszystkich tych trzech rodzajach poezji. całość fabuły polega na tym, że jest w niej początek, środek i koniec. Żeby zaś całość ta odpowiadała co do objętości warunkom piękna, nie może być ani zbyt wielka, ani zbyt mała. Powinna się dać z łatwością objąć. Utwór treścią bogatszy jest zarazem i piękniejszy, pod warunkiem, że całość jego będzie przejrzysta i że przejście ze szczęścia w nieszczęście albo na odwrót dostatecznie będzie rozwinięte i przeprowadzone według prawdopodobieństwa albo konieczności. Jedność fabuły polega na tym, że i początek, i koniec tej całości jest należycie dobrany. Nie polega więc ona na jedności osoby albo czasu, ale na jedności czynności. Z tego wynika, że w fabule nie rozchodzi się o historyczną rzeczywistość, ale o poetycką prawdę. Łącząc następstwo zdarzeń według prawdopodobieństwa albo konieczności, podnosi poeta utwór swój ponad indywidualną rzeczywistość do wysokości prawdy ogólnej. Jeżeli rzeczywistość historyczna odpowiada temu warunkowi, może ją poeta niezmienioną w utworze swoim zachować. B. W drugiej części rozprawy o fabule zastanawia się autor nad pytaniem, jaka fabuła być powinna, jeżeli ma być tragiczna, aż do końca rozdziału 14. Tu mógł był Arystoteles rozebrać najprzód własności tych spraw, które wywołują wrażenie tragiczności, a potem dopiero podać warunki, które tragiczność spotęgować by jeszcze mogły. Obrał jednak drogę odwrotną. Naprzód mówi zatem, w jakich to wypadkach zdarzenia będą obudzały najwięcej trwogi i współczucia albo litości, ponieważ są to przede wszystkim uczucia tragiczne. A dzieje się tak, jeśli zdarzenia następują po sobie nadspodziewanie, w stopniu zaś jeszcze wyższym, jeśli nie tylko dzieją się nadspodziewanie, ale jeżeli nadto związane są ściśle ze sobą, jak przyczyna i skutek. Wszelka przypadkowość musi tu być wyłączona. Te zatem fabuły będą artystycznie lepsze, które mają dwa pierwiastki. Nadspodziewany zwrot i związek przyczynowy. Co do fabuł samych, są one dwojakie, proste i zawikłane. Zawikłane zawierają właśnie w scenach przełomu i rozpoznania pierwiastek pierwszy, jeżeli zaś dołączy do tego i związek przyczynowy, to fabuła będzie tym lepsza. Fabuła prosta jest taka, w której przejście ze szczęścia w nieszczęście albo na odwrót dzieje się bez przełomu i rozpoznania. A przez przełom należy rozumieć przejście ze szczęścia w nieszczęście albo z nieszczęścia w szczęście takie, że czyny podejmowane przez pewne osoby doprowadzają do wyników wprost przeciwnych zamierzonym celom. Przez rozpoznanie znowu zmienia się stosunek wzajemny osób jednych do drugich. Rozpoznanie więc i przełom sprowadzają zwrot niespodziewany i budzą tym samym podziw. Nie sprawia tego trzecia jeszcze właściwość, którą w fabule znaleźć niekiedy można, a jest nią patos, to jest czyn przynoszący cierpienie wielkie albo zgubę. Teraz dopiero rozpoczyna Arystoteles rzecz o charakterystycznych własnościach czynności tragicznej i objaśnia, jak zużytkować należy warunki, o których właśnie mówił. Otóż wprowadzać należy przejście ze szczęścia w nieszczęście i to człowieka, który zbłądził bardzo, gdyż takie właśnie zdarzenia budzą litość i trwogę, owe uczucia tragiczne, o które głównie się rozchodzi. Stąd wynika, że ów błąd wielki nie może być wypływem ani złości oczywistej, ani nikczemności. Wystawa sceniczna i cudowność mogą tylko dodatkowo podnieść wrażenie, gdyż założenie kompozycji powinno już samo w sobie być tragiczne. W tym też celu zastanawia się autor nad trzema wymienionymi powyżej właściwościami, czyli częściami fabuły, a najprzód nad patosem. Rozbierając tę sprawę, przychodzi do wyniku, że najwięcej działa na duszę czyn jakiś straszny zamierzony, ale niedokonany wskutek poznania się wzajemnego osób. Pozostawał jeszcze rozbiór przełomu i rozpoznania, ale w dzisiejszym tekście znajdujemy tylko ustęp o rozpoznaniu i to poprzedzony przestawionym z dalszego miejsca rozdziałem o charakterach, rozdział 15. Najlepszym rodzajem rozpoznania jest rozpoznanie, które wypływa z przebiegu samych zdarzeń, a przychodzi do skutku niespodziewanie, rozdział 16. Po drugie, drugie z rzędu miejsce między częściami tragedii zajmują charaktery. Charaktery w tragedii powinny być a. szlachetne, b. zgodne z istotą rzeczy, męstwo na przykład kobiety inne niż męża, c. wiernie oddane, d. jednostajnie przeprowadzone. Ponieważ i tutaj baczyć należy na konieczność albo prawdopodobieństwo, musi rozwiązanie zawikłania z rzeczy samej wypływać, a nie być mechaniczne. Ważną zaś jest okolicznością w charakterystyce osób dążyć do zidealizowania ich, tak jak to Homer uczynił z Achillesem. W rozdziałach 17 i 18 podaje Arystoteles na podstawie tego, co dotąd powiedział, kilka rad dla poetów. Po pierwsze, należy sobie cały przebieg rzeczy jak najwyraźniej uprzytomnić, przenosząc się w miejsce widzów, wmyślić się w całą sytuację występujących osób, a pomagać sobie nawet deklamacją i gestami, jakoby to czynili aktorzy. Po drugie, skreślić najprzód osnowę tragedii i rzucić szkic, a potem dopiero uzupełniać go epizodami. Po trzecie, zarówno zawiązanie, jak rozwiązanie tragedii powinno być starannie przeprowadzone. Przed podaniem jednak tej rady daje naprzód określenie dwóch tych części, a następnie wylicza cztery postacie tragedii na rozróżnieniu tym polegające. Tragedia jest mianowicie albo prosta, albo zawikłana, albo patetyczna, albo etyczna. Uwzględniając rzeczywisty stan rzeczy, umieszcza obok nich piąty rodzaj tragedii, w której cudowność stanowi cechę jej charakterystyczną. Po czwarte, fabuła nie powinna być ułożona epicznie, to jest nie powinna mieścić w sobie treści różnorakiej, jak to się dzieje w epopei przez włączone w osnowę jej epizody. Przy tej sposobności zwraca znowu Arystoteles uwagę na zagęszczający się zwyczaj pisania tragedii, które podobają się wprawdzie widzom, ale żywiołu ściśle tragicznego w sobie nie mieszczą, nie rozbudzając uczuć litości i trwogi, a tylko naturalne uczucie ludzkie. Po piąte, chór ma być organiczną częścią całości. Po trzecie, trzecią częścią tragedii jest sposób rozwijania myśli, ale rozbiór ten należy do retoryki, pierwsza część rozdziału 19. Po czwarte, czwartą jej częścią jest wysłowienie. Mieszczą się tutaj uwagi gramatyczne i stylistyczne, rozdziały 19-22. 3. W rozdziale 23 i 24 mówi Arystoteles o epopei, zaznaczając znamiona jej zgodne i różnice w porównaniu z tragedią. Długość i wiersz stanowią główną różnicę, nie uwzględniając podanej w rozdziale 5. W drugiej części rozdziału 24 spotykamy się znowu z radami podanymi dla epików. Po pierwsze, poeta powinien jak najmniej sam występować. Po drugie, sprawy nadzwyczajne dadzą się w epopei w szerszych zastosować rozmiarach. Sprawy zaś obudzające podziw są, podobnie jak w tragedii, warunkami podnoszącymi wartość poematu. Po trzecie, sposób mówienia nieprawdy ma polegać na wniosku fałszywym. Po czwarte, wyłączone są sprawy nie dające się powiązać rozumnie, a wyjątek chyba w ten czas jest dozwolony, jeżeli inne zalety opowiadania zwrócą na siebie uwagę tak dalece, że o niemożliwości zapominamy. Po piąte, poeta powinien w sposobie wyrażania się tam tylko starać się o język olśniewający przepychem, gdzie rzecz sama nie jest tak bardzo zajmująca. W rozdziale 25 zajmuje się Arystoteles rozwiązaniem rozmaitych trudności nastręczających się wśród rozważania utworów poetyckich. W rozdziale 26 porównywa epopeję z tragedią i przyznaje wyższość tragedii.